W dzisiejszym wywiadzie prowadzonym przez Wojtka Kowalewskiego pastor Bartek Tomczyński opowiada o tym, jak jego wrocławska wspólnota Kierunek wzrosła w ciągu roku z 12 do ponad 100 osób.
Witam serdecznie, nazywam się Wojtek Kowalewski i spotykamy się dzisiaj w ramach programu Ewangelicznej Polski. Moim szczególnym gościem jest Bartek Tomczyński. Cześć Bartek.
Cześć Wojtku, witam Cię.
Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na ten wywiad. Powiedz kilka słów o sobie.
Mam na imię Bartłomiej Tomczyński, jestem od 10 lat pastorem. Od 2 lat, 2 lata temu rozpoczęliśmy we Wrocławiu taką pracę misyjną wśród młodych ludzi. Rok temu założyliśmy taką ekipą 12-osobową kościół i cieszymy się tym nowym tworem. Kościół Kierunek, zapraszamy, ulica Powstańców Śląskich 159, Wrocław. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to.
Zupełnie nowa miejscówka, ale o tym jeszcze nam opowiesz później. Słuchaj. We Wrocławiu jesteś znany przynajmniej z 2 rzeczy. Że często mówisz słowo petarda. Jak coś wyjdzie, jest ogień, to jest petarda. I wszyscy wiedzą, jak Bartek mówi petarda, to jest petarda. A poza tym jesteś właśnie znany ze swojego entuzjastycznego przywództwa. Powiedz parę słów właśnie, skąd czerpiesz ten entuzjazm w swoim życiu, w swojej służbie?
Wydaje mi się, że z powołania. Pan Bóg powołał nas, mnie i moją żonę, do młodych ludzi i oni sprawiają, że czujemy się ciągle młodo. Jesteśmy radośni, dlatego że w naszym sercu jest to miasto, w którym służymy. Cieszymy się, że możemy być we Wrocławiu. Wiemy o tym, że Pan Bóg nas powołał tutaj. Nasze serce jest w tym mieście, wśród tych ludzi. Przechadzając się ulicami tego miasta, czujemy się szczęśliwi. Mamy tutaj wielu znajomych. I też, kiedy opowiadamy ludziom o Jezusie, kiedy opowiadamy ludziom o Bogu, to też pragniemy być naturalni. Ja jestem entuzjastą, nadpobudliwy, ADHD do kwadratu i kiedy też wyrażam moją wiarę, kiedy rozmawiam z innymi, robię to w sposób naturalny dla mnie. Może dlatego właśnie.
Super. No i o to chodzi, żeby być naturalnym, żeby to docierało do normalnych ludzi wokół nas. Nie. Dzisiaj jesteś pastorem Kierunku, wspólnoty, która mówi się, jak tak się żywo rozwija. Mhm. Pamiętam, jak rok temu rozmawialiśmy, jeszcze było, budowaliśmy coś od początku, kiedy rozmawialiśmy o waszym zespole. Mhm. Wtedy było to 7 osób. Mhm. Dzisiaj masz ponad 100 osób co niedzielę. Tak. Powiedz, jak to się stało?
To jest dobre pytanie. Jak to się stało? Chyba za wcześnie o tym mówić jeszcze. Po prostu cieszymy się tym sezonem, cieszymy się, że jest nas tyle osób, że ludzie, którzy na co dzień nie myślą o Kościele, nie myślą o Bogu, jednak znaleźli swój dom w naszej wspólnocie, w naszej społeczności. Rok temu, kiedy razem z nami, Wojtku, przeprowadzałeś nas przez ten proces wizji, przez ten proces, co jest dla nas najważniejsze, przez ten proces wartości, było nas 7 do 12 osób. I pamiętam, że w naszym sercu została pobudzone takie pragnienie tworzyć Kościół dla ludzi, którzy w ogóle nie mają doświadczenia Kościoła, dla ludzi wokół nas. Większość moich rówieśników i ludzi młodszych ode mnie, nawet jeśli pytam się ich, czy chodzisz do Kościoła, czy kochasz Boga, to oni odpowiadają, o jakim Bogu mówisz. Jeśli mówisz o Bogu moich rodziców albo o Bogu moich dziadków, to ja nie chcę o tym w ogóle słyszeć. To... Więc nie znają Kościoła i dla takich ludzi chcieliśmy stworzyć coś, co jest alternatywą w ich życiu.
To opowiedz trochę właśnie o tej wizji, o tych wartościach. Co sprawia, że ludzie, jakbyś miał odpowiedzieć na to pytanie, co sprawia, że ludzie chcą przychodzić właśnie do Kierunku?
To ludzie sprawiają. To nie metody. Chociaż metody są ważne. Odkryłem nawet, że to nie sposoby działania, chociaż one są ważne. Ale to ludzie, którzy tworzą ten dom i tworzą tą rodzinę. Tak lubimy mówić o naszym wspólnocie, o naszej kościele, że jest rodziną, że jest domem. Dlatego, że ci ludzie, czując się tutaj dobrze, czując się akceptowani, czując się wysłuchani, mogąc też się wypowiedzieć, zapraszają swoich znajomych, zapraszają ich w ciągu tygodnia na kawę, herbatę, spotykamy się w różnych okolicznościach, jesteśmy naturalni, jesteśmy entuzjastyczni, lubimy radość, lubimy zabawę, lubimy, kochamy to miasto, tak? Korzystamy z wszelkich korzyści, jakie nam to miasto daje. I przy tego typu życiu i przy tego typu funkcjonowaniu ci ludzie zaczynają interesować się, słuchaj, co jest nie tak, bo bawimy się, gramy w kręgle, jeździmy gokardami, nie wiem, idziemy na strzelnicę, nad wały, na jakieś dobre jedzenie, do jakiejś pizzerii, do jakiegoś klubu, jakkolwiek. Co sprawia, że jesteście inni? I wtedy im opowiadamy, że to nie coś, tylko ktoś sprawił, że jesteśmy inni. I oni pragną posłuchać wtedy tej historii, ale najpierw dajemy my siebie poznać ludziom, a dopiero później opowiadamy im historię.
Trzeba też dodać, że większość ludzi, którzy są w Twoim kościele, to nie są ludzie, którzy przeszli z innych kościołów.
Nie, nie, nie.
To opowiedz trochę o tym, o Waszej filozofii działania. Jakbyś mógł tą wizję też wyrazić, tak jak macie, tak jak co tydzień ją wyrażacie.
Znaczy, ja bym powiedział, bo 5 lat temu sprowadziliśmy się z żoną, mam wspaniałą żonę, Danusię, 3 córki i małego synka, który nam się niedawno urodził.
Super.
Do 4 razy sztuka. I 5 lat temu, kiedy przeprowadziliśmy się do Wrocławia, przeprowadzaliśmy się z małej wioski Janowice Wielkie, gdzie przez 5 lat tam byliśmy pastorami takiego wiejskiego zboru, ale prężnie działającego, fantastycznych ludzi, niesamowitych. Wiecie, wioska miała około 2,5 do 3 tysięcy mieszkańców, a zbór nie miał 100 ludzi, więc to było naprawdę wyjątkowe. Przeprowadziliśmy się tutaj ze względu na to, że jeden ze zborów, jeden z kościołów potrzebował takiego życia, tchnienia, takiej energii. To był zbór już tradycyjny, z pewnymi tradycjami, od 1945 roku już tutaj we Wrocławiu. Średnia wieku to była ponad 60 lat i to my z żoną i z naszymi dziećmi dość mocno ją zaniżaliśmy. I to, co zauważyłem, to pewne piękno tej kultury, ale miasto miało zupełnie inną kulturę niż kultura kościoła. Wydawało mi się, że jest to nie do przejścia, więc po prostu pokochaliśmy ten zbór, pokochaliśmy tych ludzi i przez 5 lat prowadziliśmy razem z żoną ich, pokazując, że to miasto ma swoje dobre strony, że tych ludzi da się kochać, że młodzież potrzebuje Jezusa Chrystusa, nie tylko seniorzy.
Co było najtrudniejsze dla Ciebie w tym czasie? Bo mówimy o takim tradycyjnym, zamkniętym kościele.
Tak, w swoim
środowisku. Dzisiaj działasz trochę zupełnie inaczej. Co było dla Ciebie największym wyzwaniem?
Wydaje mi się, że wzbudzić wśród tych ludzi takie pragnienie więcej. Takie pragnienie, że jest coś więcej niż to, co przeżyli. Że jest pragnienie więcej niż to, co już osiągnęli. Że jest kolejne pokolenie, które chciałoby być w tych miejscach, w których kiedyś oni byli. I ten kościół żył takimi dobrymi wspomnieniami sprzed wielu, wielu, wielu lat, ale niestety nie miał nowego pokolenia, które mogłoby tworzyć na nowo te wspomnienia, mieć je teraz, nie tylko sprzed lat, ale teraz. I chyba to było najtrudniejsze, żeby zachęcić tych ludzi do tego, aby pozwolili temu nowemu pokoleniu przeżywać swoją historię. Nie tylko słuchać ich historii, nie tylko wykonywać pewne dobre lub złe rzeczy, ale żeby też mogli przeżywać swoje sukcesy, swoje porażki, takie swoje przebudzenie, tak? Więc to chyba było najtrudniejsze. No i mentalność. Najczęściej zadawane pytanie było: Bartek, robisz to, ale po co? Ale po co? Przecież nie trzeba.
Zmiana kultury. To,
tak.
To się
tak.
Dzisiaj określa tak modnie rewitalizacją kościoła, czyli jakby super. Wprowadzeniem na nowo życia w nurt, który już jest, który gdzieś tam jakoś funkcjonuje. I to jest taka próba przełamania tego, wyjścia na zewnątrz, stworzenia czegoś od nowa. Powiedz, jak to oceniasz? Na ile Ci się udało tutaj poruszyć, coś zmienić w tamtej wspólnocie?
Wydaje mi się, że razem z żoną udało nam się dość sporo zmienić, dlatego że pierwsze, co zrobiliśmy, to zaczęliśmy spotykać się jako wspólnota, jako kościół z innymi też kościołami. Do tej pory takich relacji bliskich nie było, ale pamiętam, jak z bratnim kościołem tutaj we Wrocławiu zrobiliśmy wspólne nabożeństwo, wspólny chrzest, zaczęliśmy się modlić. I nagle my powiedzieliśmy, okej, to my u nas nie robimy naszego spotkania, ale przyjdziemy do was.
Czyli taka pierwsza rzecz ważna to było otworzenie się na innych.
Tak, okay. Otworzenie się na innych, pokazanie naszej wspólnocie, że słuchajcie, wiecie, czy zdajecie sobie sprawę, że w tym mieście jest kilkanaście zborów podobnych do nas. Dla nich to było aż kilkanaście, wow, nie wiedzieliśmy o tym. Później zacząłem zapraszać różnych ludzi, różnych pastorów z Wrocławia, ale też z okolicy, żeby odwiedzało nas, i żebyśmy też mogli zobaczyć, że mamy dużo przyjaciół wokół, którzy się o nas modlą, którzy dobrze nam życzą, którzy myślą o nas. Więc to było jakby takie następne, ale jednocześnie też takie drobne zmiany, przyzwyczajać ludzi do zmian. Od takich drobnych rzeczy, na przykład zmiana sceny, renowacja kazalnicy,
kafejkę,
jakąś takie miejsce, w którym moglibyśmy spędzić trochę więcej czasu po nabożeństwie, zaprosić ludzi. Pamiętam wtedy też jedna ze starszych osób w naszym kościele zorganizowała takie duże przedsięwzięcia, przedstawienia, z którymi też zaczęliśmy wyjeżdżać do innych miast i to było niesamowite. Dla mnie to jakby ten zbór postawiło w takim miejscu, że są wokół nas ludzie, są różne sposoby działania, są różne sposoby ekspresji wiary i one wcale nie są złe, one są po prostu inne.
Super. Ostatecznie po 5 latach wyszedłeś, by tworzyć nową zupełnie tutaj wspólnotę, nowe działania. Jak się teraz czujesz na dzisiaj, patrząc na tą swoją drogę, którą przeszedłeś?
Znaczy, jak się dzisiaj czuję? Szczęśliwy. Jest. Jeżeli słucha nas teraz jakiś pastor, to myślę, że będzie dla ciebie to takie, dotknie to twojego serca. Kiedy dzisiaj idę na nabożeństwo do kościoła w niedzielę, ja nie mogę się doczekać, żeby tam pójść. Super. Z radością oczekujemy tego całą rodziną. Moje dzieci, super, moja żona. Jesteśmy gotowi przyjechać nawet dużo, dużo wcześniej. Nie dlatego, że mamy coś zrobione, dlatego, że ci ludzie robią to wszystko. My nie musimy tego robić, ale dlatego, że chcemy razem z nimi być. Zostajemy do późna, bo czujemy się fantastycznie i powiem szczerze, dzisiaj chyba może nie po raz pierwszy, ale czuję się tak wyjątkowo w takim miejscu, gdzie jadąc do kościoła wiem, że coś otrzymam, a nie tylko będę tym, który daje. Jestem Bogu za to wdzięczny, naprawdę. To jest coś, co wydawało mi się, że jako pastor, osoba odpowiedzialna, zarządzająca, organizująca, wytyczająca wizję, ustawiająca ludzi i tak dalej, że tego nie doznam, a okazało się, że wow, że jest to możliwe.
Super. Bartek, to opowiedz, jakbyś miał się podzielić z kimś, kto dzisiaj zakłada kościół, czy z innym liderem, jakimiś lekcjami. Czego się przez ten rok ostatni, czy 2 lata, kiedy tak intensywnie pracujesz nad zakładaniem tego kościoła i dzisiaj jesteś w miejscu, kiedy widzisz owoce, kiedy widzisz rozwój. I to jest piękne miejsce, ale ja wiem, że musiałeś przejść pewną drogę, że to wymagało wiele pracy, wiele działań, wiele poświęcenia. Jakbyś mógł podzielić się kilkoma takimi praktycznymi radami, czego ty się nauczyłeś?
Zawsze byłem uczony takiej szkoły, że liderzy główni odbierają wizję, przekazują ją innym i ci inni wykonują tą wizję. My w kierunku zrobiliśmy inaczej. To był taki eksperyment. Ja nawet o tym nie widziałem, ale czułem w sercu, że Bóg mówi do mnie: Bartek, oddaj tą wizję też innym. Więc zanim w ogóle zaczęliśmy tworzyć kościół, zorganizowałem grupę kilkunastu osób i powiedziałem do nich: słuchajcie, Bóg nam mówi o pewnych rzeczach, ale chcemy, żebyście wy wsłuchiwali się w ten głos razem z nami i współtworzyli tą wizję, a nie tylko byli wykonawcami tej wizji. Ale super, chciałbym, żebyście wy ją też odebrali. I to było trudne, dlatego że Bóg do mnie i do mojej żony mówił bardzo wyraźnie i bardzo konkretnie, jakim chce, żebyśmy byli kościołem, co chce, żebyśmy czynili i robili. I to było trudne, dlatego że w mojej myśli i w moim sercu było: a co jeśli oni coś innego będą chcieli? A co jeśli oni powiedzą nie na pewne rzeczy, na pewne tak. Ale kiedy Duch Święty to prowadził, bo to akurat w naszym przypadku to było bardzo mocno Pan Bóg mówił, Bartek, nie możesz tego robić sam. Nie możesz sam tego odbierać. Chcę, żebyś miał grupę ludzi. Chcę podzielić się tą wizją większą ilością osób. Kiedy zaczęliśmy modlić się i na początku przez rok zorganizowaliśmy tylko i wyłącznie raz na miesiąc spotkania, a w ciągu tygodnia spotykaliśmy się i po prostu rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy, modliliśmy się. To było niesamowite, słuchajcie, bo oni mówili dokładnie o tych samych rzeczach, trochę z innej strony. To jest tak, jakby opisywać auto, jedna osoba stoi z jednej strony auta, druga z drugiej strony. Jedna mówi, to auto ma białe światła, druga mówi, to auto ma czerwone światła, ale to jest dalej to samo auto, tylko perspektywa jest większa.
Jaki to miało wpływ na rozwój tej wizji? To, że zaprosiłeś innych do współtworzenia tej wizji.
Odpowiedzialność się rozłożyła. Ta odpowiedzialność nie jest tylko na mnie, ale ona jest na grupie tych ludzi. My dzielimy się tą odpowiedzialnością. Kiedy zapraszamy ludzi do bycia częścią naszego domu, bycia częścią naszego kościoła, to mówimy im o współtworzeniu, mówimy im o współodpowiedzialności za to. I to było... Jest inaczej, kiedy pewien ciężar dźwigasz z kilkoma osobami, a inaczej, kiedy sam musisz go przeciągnąć. Więc powiem szczerze, że taką radą, dobrą radą dla mnie było to, kiedy podzieliliśmy się tą wizją z innymi i kiedy pozwoliliśmy im współtworzyć.
Czyli to, ta grupa, z którą się dzieliłeś, no de facto stworzyła taką ten core team, tą grupę liderów, tak? Z którymi do dzisiaj współpracujesz i współtworzysz tą wspólnotę.
Tak. Tak.
Czyli w jaki sposób ty inwestujesz w liderów?
Mój tata kiedyś przekazał mi takie słowa i on też pokazał mi słuszność tego, aby pozwolić ludziom podzielić się z ludźmi sukcesem. Podzielić się z ludźmi tymi dobrymi rzeczami. Nie tylko zaprosić ich do tego, co trzeba zrobić, co trzeba zorganizować, nie tylko do pracy, ale obdarować ich tym sukcesem. I wydaje mi się, że to chyba było kluczem. Oni bardzo szybko zrozumieli, że to jest ich sukces. Że to nie jest mój sukces, że to jest ich sukces. Że to jest ich radość, że to jest ich szczęście.
To jest to budowanie tej wspólnoty.
Wspólnoty, tak. Tak. No, tak. Tak, zresztą ty byłeś tutaj, Wojtek pomagał nam, ty pomagałeś nam w tworzeniu tej wizji i pamiętam to spotkanie w małej kanciapie, w jakiejś piwnicy gdzie tyle treści z nas wychodziło. Każdy z nas ze swojego serca mówił o tym, takim chcemy być kościołem, takim, 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 a później ty pozwoliłeś nam, przeszedłeś z nami przez taki proces, aby z tej mnogości tej treści przejść do meritum, tak? Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie. I w tym wszystkim jest to zawarte. I pamiętam, że wtedy tą radość, jaka towarzyszyła tym wszystkim liderom wtedy, tym wszystkim osobom w tej piwnicy, w tym małym pokoiku, kiedy to zaistniało, kiedy to było, oni wszyscy mówili, wow, to jest nasze, my to wymyśliliśmy, ja miałem swój udział w tym. Wydaje mi się, że to jest to, że ludzie lubią utożsamić się z czymś, co działa. Tak? Zresztą jest takie hasło, że sukces zawsze będzie szukał wielu osób, a porażka zawsze tylko jednej. Ale gdyby to odwrócić, to chcę powiedzieć, podziel się swoim sukcesem. Zaproś ludzi, niech oni korzystają z tego. Dla mnie dzisiaj jest takim pięknym momentem, jest ten dzień, ta niedziela, kiedy ani nie prowadzę nabożeństwa, ani nie głoszę słowa. Są liderzy, jest kaznodzieja, jest grupa uwielbienia, wszystko jest poukładane, a my z żoną po prostu w naszym własnym kościele możemy się budować. I czerpać z tego, jak widzimy, jak ci inni ludzie po prostu robią rzeczy fenomenalnie, fantastycznie. W wielu kwestiach są dużo, dużo lepsi od nas.
I ty jako lider nie bałeś się ich zaprosić do tego, żeby obejmowali pewne odpowiedzialności. nie bałeś się zrzucenia na nich też pewnego flow tutaj w kontekście działania, prawda?
Znaczy, nie bałeś się, może to tak z zewnątrz wygląda, nie, zawsze jest jakiś strach w sercu, który powoduje jakaś trema taka, która gdzieś tam w sercu mówi, a co jeśli się nie uda? Kiedyś, kiedy pracowaliśmy w duszpasterstwie młodzieży razem z Danusią, pastor Arek i pastor Julita Rachwalscy, oni powiedzieli do nas takie coś, to było niesamowite, kiedy to był czas w Polsce, kiedy jeszcze rozstawiało się wielkie namioty, jeździło się na obozy misyjne gdzieś pod namioty i oni powiedzieli, okej, Bartek, jeśli dzisiaj ci się nie uda, to zrób, to wyciągnij wnioski i jutro ci się uda. I pamiętam, że wiele razy przy nich zepsułem jakąś kwestię, zrobiłem coś źle, dlatego że robiłem coś pierwszy raz. A oni mówili, ej, spokojnie, no to słuchaj, to teraz już wiesz, jak to zrobić, no teraz już wiem, no to zrób teraz to dobrze. Uh-huh. I wziąłem to też do naszego życia, do naszego kościoła, czyli dajemy w służbie taką przestrzeń na to, że może nam się nie udać. I my o tym wiemy. Co to znaczy? To znaczy, że moi liderzy i osoby, wolontariusze również w kościele, oni wiedzą, że może im coś nie wyjść i to jest normalne. Wyciągamy wnioski. Okej, dzisiaj się nie udało, jutro się uda. Nie uda się jutro, uda się pojutrze. Po prostu siadamy, rozmawiamy o tym, co możemy zrobić lepiej, dlaczego nam się nie udało. Nikt nikogo nie oskarża, a w sercu gdzieś my z żoną wiemy, że jak ktoś robi coś pierwszy raz i mu się uda, wow, to jest fantastycznie, tak? Super. Zazwyczaj za pierwszym razem, jak coś się robi, to się nie udaje. Ale też tą kulturę przekazujemy dalej, czyli mówimy tym liderom i uczymy nasz Kościół, słuchaj, spróbuj. Spróbuj. Nie bój się porażki.
Takie spotkania też, na których zapraszacie ludzi, którzy chcą świadomie się zaangażować w Kościół. No, a takie spotkania, możesz parę słów o tym powiedzieć przy okazji tego zapraszania innych do działania?
Tak, regularnie w Kościele organizujemy spotkania, na które zapraszamy ludzi, którzy chcą nie tylko być częścią Kościoła tak po prostu, ale chcą być zaangażowani w tworzenie tego domu, w tworzenie tego Kościoła. I wtedy tłumaczymy im, co robimy, jakie są sfery zaangażowania, zapraszamy ich w to zaangażowanie, a ja jako pastor cały czas badam i rozmawiam z nimi, jakie jest ich powołanie. Bo to, że w Kościele jest dużo pracy, to my wszyscy wiemy. Ale też chciałbym, żeby ludzie, którzy przychodzą do nas do Kościoła, mogli wejść w swoje obdarowanie, w swoje powołanie. To znaczy rozmawiam z nimi, robię z nimi taki wywiad, zapraszam ich do służby, dlatego że niektórzy z nich są na przykład świetnymi muzykami, ale ich obdarowanie jest zupełnie inne. I on dobrze umie zagrać, ale w jego sercu jest zupełnie coś innego. Jest praca na przykład z osobami uzależnionymi albo praca z młodzieżą. Więc moim zadaniem jako pastora jest to, żeby on wszedł w swoje powołanie i stworzyć mu środowisko do tego, a nie tylko, żeby robił to, co my teraz akurat potrzebujemy, tak? Żeby zrobić. To zawsze można zrobić, więc oprócz tego, że zapraszamy i regularnie takie spotkania są w naszym kościele, ludzi do współtworzenia tego domu tak organizacyjnie konkretnie, to ja jeszcze jako pastor i moja żona badamy obdarowanie i badamy powołanie danej osoby, żeby ona mogła się w odpowiednim miejscu znaleźć.
No i to zaangażowanie widać zawsze też patrząc na waszą wspólnotę, kościół, ludzie właściwie w różnych wymiarach są zaangażowani od takiego poziomu tych, którzy witają, do modlitwy i troski o innych poprzez kafejkę, te różne działania. Jakbyś mógł opowiedzieć troszeczkę o różnych służbach, które macie w Kościele, które jakby, co sprawia, że ten Kościół jest taki, jaki jest? W kontekście, wiadomo, że są różne kościoły, różni ludzie, różne potrzeby, różne wizje. Ty opowiedz o swoim Kościele, o swoim zespole, różnych służbach, jakie funkcjonują w twoim Kościele.
Okej. Czekaj.
Masz tego... takie zespoły,
tak, różne. Tak, jest dużo, więc to się cały czas zmienia, dlatego że jesteśmy Kościołem, który dynamicznie wzrasta i gdybym miał uzależnić ten wzrost i powiedzieć dzisiaj, słuchajcie, to jest klucz do wzrostu, to prawdopodobnie on nie zadziała w waszym przypadku, dlatego że to jest Wrocław, milionowe niemal miasto i my pracujemy też z pewną grupą społeczną, młodymi ludźmi, młodymi dorosłymi ludźmi, więc tam też pewne metody nie działają, a pewne działają. Jako Kościół myślę to, co jest takie charakterystyczne oprócz tej niedzieli, tak, dla nas, to są spotkania ze studentami. Jesteśmy związani z taką fundacją Młodzież dla Chrystusa tutaj we Wrocławiu i zresztą jej dyrektor jest też częścią naszego zespołu, naszego kościoła. Oni robią dużo rzeczy w tej przestrzeni właśnie młodzieżowej we Wrocławiu i my im bardzo mocno pomagamy. Co to znaczy? Dajemy naszych wolontariuszy, miejsce spotkań, rozmawiamy, modlimy się wspólnie, jeżeli trzeba pomóc prawnie, pomóc, nie wiem, finansowo czy w jakikolwiek inny sposób, jesteśmy gotowi na to. Oni docierają do studentów poprzez takie projekty jak ewakuacja, teraz nowy projekt kobiety, też jako Kościół mamy spotkania studenckie i wydaje mi się, że to jest w tej chwili taka służba, która najwięcej owocu przynosi.
Batek, powiedz trochę o tym, bo mówisz o kościele dla niekościelnych ludzi, tak? Jak to robicie?
Kościół dla niekościelnych ludzi. Poprzednie 4-5 lat byłem pastorem kościoła, którego budynek też był z czerwonej cegły, z dużą wieżą i z daleka jakby symbolizował i ustawiał człowieka, że zanim człowiek wszedł do tego budynku, to przybierał, że wchodzi na mszę, na nabożeństwo, że trzeba się odpowiednio zachować. Jeszcze nie wiedział do końca, jak się zachować, ale już go to stawiało na baczność. Tak? Więc tworzymy kościół dla niekościelnych ludzi. To znaczy, na początku wynajmowaliśmy po prostu salę w hotelu. Wynajmowaliśmy salę. Ja też, kiedy przemawiam do ludzi, chcę pokazać im intencjonalnie, że między mną a nimi nie ma żadnej różnicy, dlatego nie zakładam koloratki, garnituru, tak? Dlatego że na co dzień ludzie nie noszą takich rzeczy, ale chcę im pokazać przez to, słuchajcie, jestem takim samym człowiekiem jak wy, mam żonę, mam dzieci, mam pracę, mam wyzwania różnego rodzaju i kiedy rozmawiam z nimi, kiedy głoszę im słowo, to nie opowiadam im historii sprzed iluś tysięcy lat, ale opowiadam im o historii, która wydarzyła się tu i teraz. Odnoszę się do ich problemów, które mają u siebie w domu, u siebie na uczelni, w szkole, w małżeństwie, w pracy, jak sobie poradzić z takimi sprawami, z innymi sprawami. I tutaj, kiedy biorę Biblię i odnoszę się do Biblii, to odnoszę się do rozwiązania, którym jest Jezus Chrystus, a nie do morału, który sprzed iluś tysięcy lat tam płynie. Nasz kościół wygląda jak dobra kawiarnia. Są krzesła, jest podium, ale nawet nie staramy się mieć nie wiadomo jak... Jest muzyka. Nie staramy się mieć nie wiadomo jakich świateł kolorowych i dymów, bo to nie jest sala koncertowa i zauważyliśmy, że zrobiliśmy sobie takie badania i okazało się, że ludzie nie lubią ciemnych miejsc. Że ludzie naprawdę nie lubią ciemnych miejsc. Mieliśmy taką pokusę, żeby zaciemnić wszystko i tylko światłami poustawiać, a okazało się, że ludzie czują się dobrze w naturalnym środowisku. Że oni czują się dobrze, kiedy jest jasno, kiedy nie ma nic ukrytego i chcą zostać wtedy dłużej, bo do ciemnej sali to się wchodzi do kina na film i się wychodzi zaraz z tej sali, bo za długo w tej sali się nie będzie.
Czyli
więc nawet to zmienialiśmy.
Zwracacie uwagę na język. Tak. To jest ważne, żeby był komunikatywny, żeby nie używać tylko religijnych sloganów. Dwa, zwracacie uwagę też na formę. Tak? I tutaj mówiłeś nawet o dostosowaniu też muzyki, przestrzeni.
Tak.
Wiem, że też jeśli chodzi o wasz zespół muzyczny, to również macie pewne założenia co do samych piosenek, które są śpiewane. I tak. Możesz jeszcze parę zdań na ten temat powiedzieć?
Mamy fantastyczny zespół, są niesamowici ludzie, jest to pewien dar z nieba. Naprawdę są tu ludzie duchowo wyczuleni też, ale też pasjonaci muzyki. Nie są nie wiadomo jacy artyści, ale oni są pasjonatami muzyki, więc kiedy taka osoba z zewnątrz przychodzi do nas na nabożeństwo, na spotkanie i widzi tych młodych ludzi grających na instrumentach, to przede wszystkim widzi radość, widzi, że im to sprawia przyjemność, że oni tutaj są, bo chcą, a nie bo jest kolejna niedziela i trzeba po prostu siedzieć, tylko że to jest dla nich po prostu frajda. I zarażają innych ludzi też tą taką pozytywną reakcją, tak? I wtedy też łatwiej jest nam skupić się na Panu Bogu. To jest niesamowite. Jest wiele takich czynników, które musieliśmy zmienić, dostosowując się do ludzi, którzy nie są pojednani z Bogiem. Że chcemy dla nich tworzyć Kościół.
Bartek, dla przykładu. Ostatnio był mój wujek z kuzynami i też opowiadali właśnie o swoim życiu, że normalnie by nie poszli do kościoła, normalnie by nie byli zainteresowani takim miejscem, a jednak kiedy usłyszeli Twoją inspirację, Twoje słowo, to byli tym poruszeni. Powiedz coś właśnie na temat tego przekazu, jaki staracie się przekazać innym, jak komunikujecie, bo to jest, myślę, istotne.
Chcemy być współcześni. A nawet niektórzy mówią, że nasz Kościół jest nowoczesny. Nie, w żaden sposób. Wydaje mi się, że nowoczesność to jest wybieganie do przodu. My chcemy być współcześni, po prostu naturalni, realni. Więc kiedy ten przekaz, pamiętam, wtedy była seria Przyjaźń, miłość, seks.
Tak jest.
I wtedy twój wujek właśnie był dojrzały mężczyzna. Ale to, co chcieliśmy przekazać przez tą serię, to pokazać ludziom, słuchajcie, jest fantastyczne środowisko, w którym te trzy rzeczy, jakim jest przyjaźń, miłość i seks, się zazębiają, tym środowiskiem jest małżeństwo, a w małżeństwie jest różnie. W małżeństwie jest i tak, i mogliśmy dzielić się razem z żoną swoimi też przeżyciami, tym, co przeżyliśmy. I wydaje mi się, że chyba to było to, co wujka poruszyło, że to nie było odczytanie, nie było, bo mi się wydaje, ale to było, słuchajcie, no przeżyliśmy takie rzeczy i dzielimy się tym z wami, nie?
Było autentyczne, prawdziwe i tak zwykle jest. To właśnie z tego wypływa też życie. A powiedz mi, bo właśnie o tych niekościelnych ludziach. Skąd bierzecie tych niekościelnych ludzi, jak to ich nazwałeś? Jakieś duże ewangelizacje robicie, duże wydarzenia. Co przyciąga ludzi do waszego kościoła?
To jest ciekawe, bo ja jestem z powołania ewangelistą. Ja kocham poznawać nowych ludzi, opowiadać im o Bogu, ale jako Kościół nie zrobiliśmy ani jednej dużej ewangelizacji. To, co uczymy tych młodych ludzi i to, co sami pokazujemy, to pokazujemy taką autentyczność w tym, aby na co dzień naszym sąsiadom, naszym przyjaciołom ze studiów, naszym współpracownikom, naszej rodzinie pokazywać po prostu, że ich kochamy, że ich akceptujemy, że chcemy im pomóc, że jesteśmy dla nich, że chcemy się zaprzyjaźnić. I to powoduje, że kiedy te osoby, tych 12, później 30 osób, z tych 12 szybko przeszliśmy do 30, później do 50 i w zeszłym miesiącu przekroczyliśmy tą taką magiczną liczbę 100, To nie są ludzie z ewangelizacji, to są ludzie z żywych relacji, czyli kolega, koleżance,
czyli to jest taki coś opowiedział. Organiczny rozwój.
Tak. Ja swoim sąsiadom głosiłem i oni dzisiaj są częścią naszego kościoła. Przyszli, zobaczyli, mówią, ej, nam się tu podoba, zostajemy. I dopiero po jakimś czasie, ja to nazywam, że jest jeszcze, zanim człowiek podejmie decyzję o tym, aby być częścią kościoła, aby pojednać się z Bogiem, to jeszcze jest 10 różnych innych kroków, które musi wykonać, zanim do tego dojdzie, Więc ja uczę nasz Kościół, słuchajcie, jeżeli spotykacie się z ludźmi, to sprawdźcie, żeby oni po spotkaniu z wami byli zawsze troszeczkę bliżej Boga, tak? Nie wiem, byli bardziej radośni, otoczeni opieką, żeby ich życie coś zmieniało. Nie strzelajcie do nich od razu z Ewangelią, tak? Spokojnie, zaprzyjaźnij się z nimi, masz czas, tak? A zobaczysz, że to da taki efekt. I rzeczywiście te osoby, które do nas trafiają, to nie są osoby z innych kościołów, ale to są osoby, które gdzieś tam może kiedyś słyszały Ewangelię, Ktoś może kiedyś tam do nich coś mówił, ale to są nasi sąsiedzi, to są nasi współpracownicy, to są przyjaciele ze studiów i tak jedna osoba przyprowadza następną, później ta następna następną, później ta następna następną i no i tak jakoś idzie.
Słuchaj, Bartek, jeszcze jedno pytanie na koniec. Jeśli chodzi o takie uczenie się, jakbyś miał podzielić się z kimś, właśnie kto w tej chwili zajmuje się zakładaniem nowego kościoła, jakimiś też porażkami czy błędami, które jeśli byś mógł wrócić i zrobić to znowu, to byś na pewno tego nie zrobił. Czegoś, czego się nauczyłeś, żeby oszczędzić innym tych lekcji, lepiej się uczyć na błędach innych. Jeśli mógłbyś się podzielić takim, jakimiś lekcjami, które bezpośrednio byś chciał komuś takiemu skierować, to...
Ja nie wiem, czy my mamy czas na to, żebym wszystkie błędy wymieniał, bo mi się wydaje, że wiele z tych
Starczy
rzeczy...
Starczy 7 głównych grzechów.
Nie, wydaje mi się, że jako Kościół popełniliśmy wszystkie błędy, które należało popełnić. Z tą różnicą, że wiedzieliśmy o tym, że tak może być i daliśmy sobie na to czas. Daliśmy sobie czas na wyciąganie wniosków, więc jeśli coś nam się nie udało, albo mi się coś osobiście nie udało, to po prostu w naszym zespole powiedziałem, słuchajcie, przepraszam, nie udało mi się to, a nasz zespół powiedział, nie ma sprawy, zrobimy to następnym razem lepiej. Więc to budowanie tej kultury też i tej przestrzeni, i tego środowiska w Kościele na to, że może się coś nie udać za pierwszym razem, to było pomocne. Dużo błędów. No jeżeli miałbym się cofnąć te 2 lata wstecz, to pewnie masę rzeczy bym pozmieniał. Inaczej, gdybym tą wiedzę miał, którą mam dzisiaj, 2 lata temu, 3 lata temu, 5 lat temu, to...
A co konkretnie, nie wiem, byś zmienił inaczej? Co byłoby takim jednym przełomowym jakąś lekcją dla Ciebie?
Nie, no jedną przełomową może nie, ale wydaje mi się, że czasami zbyt szybko ustanowiłem kogoś liderem. Tak, że do tego trzeba dojrzeć. Że jeżeli ktoś mówi, że rozumie, to niekoniecznie znaczy, że rozumie. Że trzeba to sprawdzić. To są takie lekcje. Wydaje mi się, że byłbym bardziej odważny. Wiele rzeczy zbyt ostrożnie robiłem, które zadziałały. Można było to zrobić szybciej. Można było to zrobić wcześniej.
Jakąś formę działania?
Formę działania, system działania, sposób i w ogóle. Myślę, że więcej bym słuchał rad przyjaciół. Innych pastorów. Bardziej bym się na tym skupił też. Na tym czasie z innymi liderami, z innymi pastorami.
No, a co ci to daje? Co ci to daje, ten wymiar?
To jest... Znaczy, ja rozumiem, że my jesteśmy we Wrocławiu uprzywilejowani. I wiem, że w Polsce tak nie jest. I mało gdzie tak jest, żeby była takie forum, taka organizacja, która nazywa się Przymierze Pastorów. W tej chwili należy tam 16 zborów, 16 takich kościołów. I dla mnie to jest niesamowite, bo bardzo dużo wsparcia otrzymałem od nich. Dla mnie w ogóle to było niesamowite, że chcąc tworzyć nowy kościół, pastorzy z tego miasta powiedzieli, wow, super, chcemy, żebyś to robił. W czym możemy ci pomóc? To wiecie, ja mieszkałem w Warszawie, mieszkałem w Trójmieście, mieszkałem w małej wiosce w Janowicach Wielkich i powiem szczerze, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem dopiero we Wrocławiu. I Warszawa jest miastem, gdzie jest dużo więcej kościołów. Trójmiasto jest miastem, gdzie jest podobna może ilość tych wspólnot, nawet jak tutaj we Wrocławiu, ale to we Wrocławiu jest coś innego. Zostałem zaproszony przez innych. Wiecie, ja może trochę teraz o Wojtku. Wojtek był osobą, kiedy znalazłem się po raz pierwszy na przymierzu pastorów, Wojtek był osobą, która podeszła do mnie i mówi, słuchaj, cześć, fajnie, że jesteś, wypijmy jakąś kawę, możesz na mnie liczyć, jeśli chcesz, pomogę ci w twoich problemach, czy w jakichś takich sytuacjach, co dla mnie było, kim ty jesteś w ogóle, nie? O co tu chodzi, tak? Dopiero później okazało się po 4 latach, że będziemy współpracować razem, tworzyć coś razem, być razem, ale wtedy wielu pastorów, słuchajcie, to jest niesamowite. Jeden z kościołów po prostu wsparł mnie i moją żonę w potrzebie finansową. Chociaż wiedzieli, że my zakładamy zbór i że będziemy coś innego tworzyć. Inny z kościołów sprzęt nam dał na rok czasu i powiedział, słuchajcie, używajcie ten sprzęt, cieszymy się, że zakładacie zbór. tak? Mhm. Że zakładacie kościół. Więc dla mnie to było po prostu, dla mnie, mi to, moje serce było złamane wtedy. Ja nie okazuję tak emocji, uczuć. Moja żona mówi, że ja nie jestem z tych, co płaczą, ale ja pamiętam, kiedy otrzymywaliśmy z Danusią tą pomoc, kiedy mogliśmy dzielić się swoimi rozterkami, problemami, walką, którą mamy i nagle, słuchajcie, okazało się, że o, nie ma sprawy, słuchajcie, pomożemy wam. Wow, tak, mhm. Że to przymierze pastorów to nie jest tylko pączek i kawa raz w miesiącu i wspólne takie poklepanie się po plecach, fajnie, że jesteś, ale że to ma dużo głębszy wymiar. Wydaje mi się, że jednym z sukcesów, dla których nasz zbór powstał, istnieje i rozwija się, jest środowisko wsparcia innych wspólnot.
Super, dzięki. No, dzięki, Bartek. Ja myślę, że to jest też ważna lekcja, że nie jesteś sam. Po prostu, dla każdego, że nie musisz być sam. Kiedy wchodzisz w służbę, kiedy działasz, kiedy zakładasz wspólnotę, nie musisz być w tym sam, że potrzebujesz innych zespołu. Pięknie opowiadałeś o dzieleniu się wizją, budowaniu. Także Bartek, dziękuję Ci bardzo za to, że podzieliłeś się swoim sercem. I chwała Bogu za to, co robisz, za to też, jakim liderem jesteś, za Twój entuzjazm i niech to służy i rozwija się dalej.
Dzięki bardzo.
Dzięki, Bartku.
Dzięki. Ja chciałbym nas zostawić z taką radą może. Ja nie wiedziałem o tym, że inni pastorzy chętnie mnie wysłuchają, pomogą mi, podzielą się takimi informacjami. To zachęcam Ciebie, drogi słuchaczu, podziel się swoimi problemami, swoją wizją z innymi ludźmi. Przyjedź do nas do Wrocławia. Jest tutaj masę różnych osób, które Ci pomogą na Twojej drodze. Porozmawiajmy, pomódlmy się, nie bądź sam. Tak? Ja mam to szczęście, że nie jestem sam, więc też chcę tym szczęściem się dzielić z innymi. Więc w kościele, w kierunku jesteś zawsze mile widziany.
I projekt Ewangeliczna Polska istnieje właśnie po to, aby zachęcać, jednoczyć, wspierać i rozwijać liderów. Także dzięki, Bartku.
A, super.